Tutaj byle jaki projekt nie przejdzie. Tutaj trzeba pochodzić 3 miesiące, żeby mieć projekt zatwierdzony. To nie jest takie proste. Na pierwszych zajęciach z rzeźby robiliśmy czaszkę. Czaszka stoi na środku. My stoimy w kole, na kawaletach mamy glinę. I generalnie jak patrzyłam na tą czaszkę, to tak sobie pomyślałam, przecież ja tego nie zrobię. Ja nie zrobię tej czaszki. No ale profesor mówi, no zrobicie, wszyscy robią to i wy zrobicie, tak? I jak dotknęłam glinę, zaczęłam ją tak oprawiać w ręku, gładzić, bo to trzeba spryskać wodą, żeby była właśnie bardziej plastyczna. Ja już na pierwszych zajęciach z doktorem Zieleniakiem zdecydowałam, że będę robiła dyplom z rzeźby. Ja jeszcze nic nie zrobiłam, a ja już po prostu podjęłam tą decyzję.
Panią Monikę poznałem, jak tu była na pierwszym roku i któregoś razu odważyłem się spytać, ile ma lat, chociaż kobiet się oczywiście nie pyta, więc wyszło na to, że ma tyle samo, co ja. Jesteśmy z tego samego roku. No, nie jest to barierą w takim uczeniu. Natomiast to, co jest ciekawe, to jak to się stało, że ona tu w ogóle przyszła, prawda? Bo większość ludzi jednak te studia robi wcześniej. Opowiedziała mi tą historię. To było z takim dużym zwierzeniem oczywiście. I historia rzeczywiście jest niebywała.
Za każdym razem przy robieniu rzeźby są niesamowite emocje, bo tutaj naprawdę dotykamy ręką. Jest to przestrzeń, trójwymiar. Tego na obrazie się nie odda. No nie zajrzę, co jest za obrazem. Nie zobaczę tyłu. Tutaj po prostu mogę objąć, mogę poczuć. Ja tchnę duszę swoją w tą rzeźbę. No niewątpliwie jest to najszczęśliwszy czas w moim życiu. Kiedyś był taki program Zwyczajni, Niezwyczajni. Patrzyłam na tych ludzi, którzy rzeczywiście byli zwyczajnymi osobami. I tak sobie myślałam, czy kiedyś wydarzy się coś takiego, że ktoś mnie zauważy, może bym coś dokonała, takiego niezwyczajnego. Ale byłam zwyczajną osobą, ze zwyczajnej robotniczej rodziny i nie miałam szansy na wypłynięcie. Mieszkaliśmy na ulicy Ruskiej. Na szczęście kamienica została zburzona. Dostaliśmy mieszkanie z przydziału na Czubach. Tam życie toczyło się swoim rytmem. Gdy poznałam swojego męża, to byłam w nim tak strasznie zakochana, że dla mnie to już żadna szkoła, żadne studia, tylko po prostu natychmiast ślub, wrócił z wojska i mówię, żeby mi chociaż nie uciekł sprzed nosa taki facet. Więc natychmiast zdecydowaliśmy się pobrać. Bardzo młodzi byliśmy. Nie wiem, czy to był czas na związek, chociaż wydaje mi się, że wtedy było jeszcze inne myślenie niż teraz. Chcieliśmy już po prostu ze sobą być i mówimy tam, kiedyś coś będziemy myśleć, żeby może pójść na studia. To nie są moje pierwsze studia. Ja już raz podjęłam ten krok. Poszłam na studia na administrację i zarządzanie, ale niestety też po 4 semestrach byłam zmuszona, żeby rzucić, bo właśnie mój mąż miał problemy bardzo duże z kręgosłupem. Był moment, gdzie przestał chodzić, leżał w łóżku ponad 3 miesiące. Wtedy prowadziliśmy sklepy i wszystko spadło na mnie. Ja już byłam jako pierwsza klientka o godzinie 4:30 w makro i robiłam zakupy do sklepu, żeby zaopatrzyć. Później też musiałam w sklepie być, także od świtu do wieczora pracowałam. Nie ukrywam, bardzo ciężka praca, ale też Wiele osób mi wtedy też pomagało, było przy mnie. I niejedna klientka mówi: Pani Moniko, ja to w zasadzie nie potrzebuję nic kupić. Ja chciałabym tak stanąć chwilę z Panią, zanim pójdę do domu i porozmawiać i poczuć radość życia. I to była dla mnie niesamowita radość, że ktoś może czuć ciepło z mojej osoby. Byłam szczęśliwa, ale tak sobie w pewnym momencie tak pomyślałam, czy mnie już więcej w życiu nic nie czeka? Czy ja już do końca życia tak będę w tym sklepie i nic już się nie wydarzy? To był właśnie taki moment, gdzie ja w swoim czasie podjęłam tę decyzję, nie uzgadniając z nim. Dałam mu do wiadomości, że rzucam tą robotę. Ale na szczęście kolejny rok mam stypendium rektora. Na szczęście mąż mnie utrzymuje też. Nie wypomina mi, że jestem bezrobotna.
Jako uczelnia i też przez tych naszych studentów mamy dużo wyróżnień dziekańskich, rektorskich. Te dyplomy są na bardzo wysokim poziomie. I to jest fajne, że z takich naprawdę marnych warunków wychodzą niebywałe rzeczy. Tak też właśnie jest z naszą Moniką, że no, ona jest oczywiście bardzo dojrzałą osobą, po prostu mądrą kobietą. I też tak obserwowałem, jak sobie wybierała pracownię, no to byłem zadowolony, że wybrała mnie. Wybrała mnie i tutaj realizujemy ten dyplom. Oczywiście jest takim tytanem pracy, bo coraz przychodzi nam opowiada, jakie podejmuje przeróżne wyzwania, jakieś recenzje książek w sądzie. Tu w pracowni robi dyplom, w drugiej pracowni robi drugi dyplom, więc ja już właściwie nie nadążam za tymi jej opowieściami. Natomiast tak poważnie to podsumowując, no to wydaje mi się, że ziszcza swoje marzenie.
Przechodzimy do pomieszczenia. To jest tak jakby garaż. I tutaj czuć właśnie tą żywicę epoksydową. Trochę toksyczny materiał. To bardzo stare wnętrze na terenie jednostki wojskowej. I my nazywamy to pomieszczenie cerkiewką. Nie wiemy, czy tutaj była cerkiew, czy w ogóle był jakiś kościół. Nawet nie wiadomo, kto tą nazwę nadał. Cerkiewka, to każdy wie, o co chodzi.
A i o tutaj, co chodzi?
Tu jest pracownia rzeźby. Jest niesamowity klimat. Jak się tu wejdzie, to od razu zawiązuje się miłość, z którą się nie kończy. Szkoła życia, po prostu jak ktoś przejdzie przez cerkiewkę, to na pewno patrzy już na wszystko inaczej. Mówię, fizyczna ciężka praca. Tutaj nie przychodzi się z hybrydą na paznokciach, z biżuterią na rękach, tylko robocze ciuchy po prostu. Trzeba pracować nad sobą, trzeba milion razy tą rzeźbę mieć zepsutą przez profesora, żeby ją robić jeszcze raz. Niejednokrotnie lały się łzy. Sama tego doświadczyłam, ale uczy to bardzo pokory. To jest właśnie siła charakteru. Czy wytrzymamy to, czy nie?
Trzeba wtedy zacząć wszystko od początku.
Trzeba wszystko od początku zacząć. Wszystko. Nikt nie stał mi na przeszkodzie. To był mój głos mojego rozsądku, że ja nie mogę sobie pozwolić, bo my musimy po prostu pracować. Co ja wymyślam? Jakie fanaberie? Absolutnie, muszę pracować, tak? Muszę spłacać kredyt, musimy utrzymywać rodzinę, dom. Ale nie miałam już siły dłużej tego ciągnąć. Nie chciałam oszukiwać siebie. No, już byłam blisko przed 40. Także się napracowałam w swoim życiu. I wtedy właśnie zaczęłam malować. Wmówiłam sobie, że ten talent mam po tacie. Bo mój tata przepiękne robił rysunki. Później wyczytałam gdzieś takie zdanie, że sukces to nie jest tylko miara talentu, że jest to w 90% ciężka praca. Stwierdziłam, że to się da załatwić. No przecież pracowita to ja jestem, umówmy się. Nauczona w dzieciństwie pracy, bo też nie jeździliśmy nigdy na żadne kolonie. Mam dwóch braci, jeszcze jest nas troje, ale tak to jeździliśmy zawsze na wieś do babci. I tam przez 2 miesiące robota szła jak się patrzy. Zbieranie truskawek, podrywanie tytoniu, nadziewanie tytoniu, zrywanie ogórków, pomidorów. No cały czas praca, praca, praca. Cieszę się, że właśnie nauczona byłam takiej pokory, że nie wszystko się dostaje, tylko trzeba sobie na pewne rzeczy też i zapracować. I myślę, że to zaprocentowało później w dorosłym życiu. Malowałam i sprzedawałam obrazy. Miałam sporo zamówień. Zaprzyjaźniłam się z Domem Kultury Bronowice, filia na Tatarach. I tam rzeczywiście rozwinęłam skrzydła. Tam właśnie robiłam swoje pierwsze wystawy. Zresztą robię też do dzisiaj. Tam poznałam Aleksandrę Machowską-Skrocką, która do dziś jest też dla mnie takim motorem i też mnie motywuje, nakręca. Wtedy dowiedziałam się, że dzienne studia są bez ograniczeń wiekowych. Nie mogłam w to uwierzyć. I tak jak mi to gdzieś tam w głowie zaczęło dźwięczeć, po prostu mówię, nie no, dzwonię na UMCS. Mówię, to już jest ostateczny moment, kiedy ja mogę to zrobić. A jeszcze mówię, takie studia, Boże, to nie administracja, to nie zarządzanie, bo poprzednie studia to bardzo dobrze, że nie skończyłam, że rzuciłam, bo to była pomyłka. Administrowałam w domu, zarządzałam w sklepie, to mi wystarczyło. A tutaj mogę pójść na uczelnię, na wydział artystyczny i robić to, co kocham, poduczyć się jeszcze, tak? I oczywiście zadzwoniłam na UMCS na drugi dzień. Później już umęczyłam panie z dziekanatu, z sekretariatu, swoimi telefonami. Już jak dzwoniłam, mówię, to znowu ja, ale mówię, no z racji wieku. Nie jestem w stanie tak wszystkiego ogarnąć. I ten kierunek właśnie, edukacja, wybrałam za namową Oli, bo na Wydziale Artystycznym jest grafika, malarstwo i edukacja artystyczna. Mówi, idź na edukację, tam jest bardzo rozwinięta rzeźba. Mówię, Ola, no ale po co mi rzeźba, jak ja chcę malować? Mówi, malujesz to już, a rzeźbę zobaczysz, że pokochasz. Tak, to pogłębić ja, jeszcze?
Nie
pogłębić, dodać.
Musimy połączyć w paru miejscach, nie, żeby wyszły też takie plastry, jak te strzody.
Rozumiem. I też takie ażury porobić.
Tak, że ona sobie tu z tą pracą zostawała zupełnie sama. I wtedy jest dobrze, po czym tam przychodzę, czepiam się, co jest nie tak, poprawia to i potem się znowu czepiam. Jak się przestanę czepiać, to znaczy, że już jest praca gotowa.
Panie Piotrze, mam dylemat, czy robić odlew żeliwny, czy będę ją spawała z blachy?
Planowaliśmy ją do blachy, tutaj jeszcze tą rękę trzeba będzie troszkę poprawić. Takim podstawowym założeniem było, że to jest tak, że każdy człowiek w życiu ma takie 2-3 przeżycia, które go kształtują już na zawsze, nie? I to ma być ślad takiego właśnie przeżycia, cały ten obiekt rzeźbiarski, nie? Zatem uznaliśmy, że to będzie z metalu właśnie. Planowaliśmy te blachy, ale wydaje mi się, że to musisz sama podjąć decyzję. To.
Ja oczywiście bałam się podjęcia tego wyzwania, bo to było najpierw, że rozmawiałam właśnie z panem doktorem na różne tematy, bo tak chciał się dowiedzieć czegoś o mnie, żeby jakoś pokierować mną przy wyborze dyplomu. I po tej opowieści mówił, że fajny będzie dyplom. Ja mówię, panie doktorze, ja nie dam rady robić jej, patrzeć na nią, dotykać jej, nie mam na tyle siły. Mówię, chyba że to będzie coś nieprzedstawiającego, że ja po prostu tylko ja będę wiedziała, ale nie będę widziała jej twarzy. Nagle profesor mnie tak przekręcił, tak mnie urobił, że jest twarz, jest widoczna. Dałam radę, zrobiłam, płakałam niejednokrotnie przy tej pracy, ale to tak jak mówię, przy rzeźbie zawsze są emocje, niesamowite emocje. Wiarosława przedstawiała się zawsze. Wiarosława, ale mów do mnie Wiarka. Niektórzy przekręcali to imię Wierka. Nie jestem Wierka, jestem Wiarka. Pracowała w Urzędzie Miejskim w biurze. Też w starszym wieku podjęła studia. Wtedy mogłam właśnie razem z nią pójść, ale to jeszcze właśnie chyba nie była dla mnie decyzja. Spotkałyśmy się w podstawówce w klasie sportowej, gdy nasze dzieci miały po 10 lat. Mój syn pływał na basenie, jej syn także. Później śmiałyśmy się, bo ona zobaczyła mnie, ja zobaczyłam ją. Ja ją przyjęłam bardzo dobrze, ale ona z takim dystansem do mnie. O, przyszła jakaś babka i tutaj po prostu mądrzy się, zadaje tak milion pytań. Początek nie był dobry, ale mimo wszystko tak mnie do niej ciągnęło, bo widziałam, że to właśnie taka silna osobowość.
Kiedy to było widać?
W sytuacjach, kiedy trzeba było działać, kiedy trzeba było zawalczyć o miejsce nawet na trybunach dla nas, bo musiałyśmy widzieć oczywiście i udokumentować zawody naszych dzieci. Jeśli chodziło o dzieci, Wiarka absolutnie to była najważniejsza rzecz w jej życiu. No i zaczęłyśmy się spotykać, dzwonić, wspólne wyjazdy na zawody z dziećmi, noce w hotelu, śmiech, radość. Ja kochałam w niej tą pewność siebie. Była przepiękną osobą, przepiękna dziewczyna, kobieta, 1,75 m, blondynka z wspaniałym uśmiechem, szczupła, po prostu idealna, idealna była. I uwielbiałam w niej ten pazur, tą pewność. Starałam się być taka jak ona, starałam się na niej wzorować i uczyłam się tego. Nawet jak był zrobiony stelaż, to też ja już ją widziałam. Ja już byłam przeszczęśliwa, zrobiłam milion zdjęć tych drutów, które są w środku. I ja już oczyma wyobraźni po prostu tą postać widziałam. Później nabija się glinę. Glina to jest po prostu deskami, tak, jak Pan Bóg stworzył, deskami się nabija, tworzy się zarys, prawda, postaci. Każdą część musiałam zrobić, miałam właśnie zdjęcia wywołane i na podstawie tych zdjęć każdą część ciała trzeba zrobić. I robiąc ją też, mówię, dotykałam jej twarzy i to było takie właśnie fajne, że mogłam z nią porozmawiać. Czułam, że jest. Jeszcze fajnie tak stała w takim miejscu, gdzie tu w ogóle nie mamy okien w tej cerkiewce, ale tam jest takie troszeczkę, nie wiem, okiennice nie dochodzą i zawsze na nią padał taki cień. To nieraz się wydarzyło i tak sobie myślałam, że to takie życie wchodzące właśnie w nią, że będę, że ona wie, że ona tam jest, że ja nie mówię tak do gliny, tylko mówię do niej. Pewnego dnia zadzwoniła do mnie Oczywiście ja przeszczęśliwa, halo w telefon z uśmiechem, z radością, a tu słyszę w słuchawce: Monika, mam raka złośliwego. Ja mówię, co ty do mnie mówisz? W ogóle ta informacja nie dotarła do mnie. Mówię, no mają ludzie raka, tak, ale wychodzą z tego. Mówię, Boże Święty, jakiego ty masz raka? No, rak żołądka. Nie wiem, tak... Natychmiast oczywiście chciałam się z nią spotkać, porozmawiać. I później to się tak potoczyło dość szybko, bo to były długie wizyty, mówię, w szpitalu, pobyty jej. Ale mimo wszystko stawała na nogi w ciągu tych 3 lat. Odrastały piękne, kręcone włosy po chemiach. I naprawdę wydźwigała się z tego. I nawet myślałam, że ona zwalczy tą chorobę, bo te wyniki, ten tomograf dawał nadzieję. I później już ten ostatni właśnie moment w szpitalu. To trwało też 2 miesiące, ponieważ nie pracowałam, mogłam pozwolić sobie na to, żeby cały czas przy niej być. Ona też czekała, cały czas pisała, przyjdziesz dzisiaj, kiedy będziesz, już jadę, tylko kończę gotować zupę, a jaką chcesz zupę, no zjadłabym dyniową, a może ma ochotę na krupniczek. I wiedząc, że ona ruszy łyżką 2 razy i więcej nie zje tej zupy, z chęcią szykowałam jej i gotowałam. Sprawiało mi to radość. Nieraz mówię, może wezmę szachy, pogramy sobie. Nauczyłam ją w te szachy grać. I taka była szczęśliwa. Mówi, jak przychodzisz, to tak dajesz mi radość. Jest mi dużo lepiej, że jesteś przy mnie. Ja mówię, nie Wiarka, to ja ci dziękuję, że ty pozwalasz mi być przy sobie, że ja mogę tutaj z tobą siedzieć i że jestem z tobą. Ona po prostu czekała na mnie, aż przyjdę, aż się pośmieję się z nią, porozmawiamy o normalnych rzeczach, absolutnie nie rozmawiałyśmy o chorobie, o śmierci, o tym, że może jej nie być. I nadszedł moment taki, żeby pożegnać się. Przeprowadzała z każdym rozmowę, z dziećmi, z mężem, z siostrą. Każdemu coś chciała przekazać. To były tak ledwo wydawane po prostu dźwięki, słowa. Wtedy właśnie powiedziała, że masz iść na studia, skończyć je i masz być sławna. No tak pomyślałam, że nie mam wyjścia, muszę spełnić jej testament. Szczupła, zgrabna jest w sukni. Suknia to dlatego jest tak porozrywana i ma ażury, bo też trochę chciałam przedstawić tą walkę z chorobą. Twarz zachowałam, jest właśnie w chustce, gdyż po tych wielu chemiach była zmuszona właśnie nosić chustkę, ale była i tak piękna. Chciałam, nie wiem, czy chciałam tak w ten sposób się pożegnać z nią, bo dla mnie to do tej pory nie dotarło, że ona nie żyje. Ja cały czas mam wrażenie, że jest ze mną. Ja jadąc na egzaminy na uczelnię, pojechałam na cmentarz, mówiłam, teraz jedź ze mną, jak mi kazałaś.
Patrzy na panią.
Patrzy na mnie i jest pewnie bardzo dumna ze mnie. że dałam radę, że tu jestem, że spełniam jej testament, jej życzenie, bo wiedziała, że to zrobię i chciała, żebym zrobiła to dla siebie.